Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
14 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu, w poniedziałek, pierwszy raz w nowym studiu. To jest takie uczucie, że ach, trzeba tutaj być, żeby to zrozumieć. Mam nadzieję, że ten otwarty mikrofon będzie także pod tym względem wyjątkowy. A o czym dziś będziemy rozmawiać? Jak podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia, w ciągu jednej doby w Polsce wyzdrowiało z koronawirusa 2526 osób i była to największa liczba ozdrowieńców od początku epidemii w naszym kraju. Sytuacja jest jednak daleka od opanowanej i nikt tego nawet nie mówi, a w kalendarzu czai się jesień i typowa dla tej pory roku sezon infekcyjny. Wciąż obowiązują obostrzenia przeciwepidemiczne i zasady zwykłej ostrożności w przestrzeni publicznej. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą już zlecać testy na koronawirusa, a naukowcy z wielu krajów testują skuteczność szczepionki. I czy w kontekście koronawirusa obawiają się Państwo nadejścia tej jesieni i zimy? Gdzie widzicie mocne, a gdzie słabe punkty walki z epidemią? I pytanie sakramentalne. Czy nauczyliśmy się już nowej rzeczywistości i życia z koronawirusem? Zapraszam.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Audycję dzisiejszą realizuje Andrzej Pijanowski, a mamy pierwszy telefon, może zatem poprosimy słuchacza. Dzień dobry.
Dobry panu. Można do audycji?
Jesteśmy właśnie na antenie. Witamy pana.
Panie redaktorze, stały słuchacz. Panie redaktorze, niedawno chyba ze 3 dni wstecz był taki komunikat i w pańskim radiu też, że tam prawda, kontrola była w autobusie, jakiś oporny postawił się i policja, i straż, i kierowca nic nie mogli zrobić. Uparł się, pojechał dalej. To jest porażka tych władz właśnie. I smutno takie komunikaty słuchać młodzieży. Może dużo nie, ale tak było jeszcze dla uspokojenia pana. No, tam niewielu jechało z tych pasek. Proszę pana, na zwrócone uwagę, są arogancy młodzi ludzie. Nie słuchają się w ogóle. Wzruszają ramionami albo tam coś wulgarnie odpowiedzą. I proszę pana, taki komunikat, to daje im to prawo, żeby tak się zachowywać. I widzę, proszę pana, że idzie to w złym kierunku. Jeżeli władza sobie nie poradzi, policja, straż, z takim osobnikiem w autobusie, on jedzie dalej, a oni wysiadają, to wie pan co, ręce opadają.
A jakby pan sobie w takich sytuacjach poradził na miejscu pana, policji, wymiaru sprawiedliwości, karać mandatami?
Proszę pana, takiego osobnika trzeba wyprowadzić i dać mu 500 zł, proszę pana. I myślę, że straż i policja nie mogła sobie poradzić z człowiekiem, który, wie pan, uparł się, że on będzie jechał. I, wie pan, porażka naszej władzy.
Czyli nie jest pan... Nie jest pan...
W naszym województwie. I proszę pana, to ludzi tych rozzuchwala, bo oni widzą, że nie mogą. Bo inni, wie pan... Co im może pasażer albo kierowca zrobić, jak im straszy policja, która siadła i nie może sobie poradzić z jednym osobnikiem? Wie pan, no to źle świadczy o tej straży i o tej policji.
Taką dziękuję. Dziękuję panu. Czyli nie widzi pan, mówiąc w skrócie, tego wszystkiego dobrze.
Nie widzę.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Czekamy na Państwa kolejne telefony i komentarze także na naszym Facebooku. Tymczasem informacja taka, ważna, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą się już włączyć do walki z epidemią. To jeden z elementów nowej strategii resortu zdrowia na jesień, kiedy to oprócz COVID-19 trzeba będzie się już mierzyć z innymi infekcjami, które zwykle o tej porze roku się pojawiają. Lekarze rodzinni mają między innymi decydować w formie teleporady, czy konieczne jest ewentualne przedłużenie izolacji i mają też pomagać w wykrywaniu nowych zakażeń, to znaczy zlecać badania na obecność koronawirusa.
propozycja jest następująca. Pacjent, który ma objawy chorobowe w postaci teleporady, konsultuje się z lekarzem rodzinnym, przedstawia swoje objawy i lekarz rodzinny decyduje, czy pacjent ma przyjść na wizytę i dopiero ta osobista wizyta i wykonanie badania fizykalnego pozwala lekarzowi rodzinnemu zlecić badanie w kierunku COVID.
W nowej strategii Ministerstwa Zdrowia na jesienną walkę z epidemią znalazła się także nowa organizacja szpitali. Wcześniej pacjentami z koronawirusem zajmowały się głównie szpitale jednoimienne. Teraz będzie inaczej i to jest bardzo dobra decyzja. Tak mówi w Polskim Radiu Białystok pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że szpitale jednoimienne były przygotowane na bardzo dużą ilość zachorowań w krótkim czasie. W tej chwili, kiedy wiemy, że ta epidemia ma taki charakter snujący się i będzie trwała jeszcze pewnie kilkanaście miesięcy, z większym lub mniejszym nasileniem, musimy być przygotowani stale na obecność takich chorych wśród naszych pacjentów.
No i teraz to wreszcie najważniejsze. Jak państwo to wszystko widzą, jak państwo to wszystko odbieracie, gdzie widzicie mocne, a gdzie słabe punkty walki z epidemią i czy nauczyliśmy się już żyć z koronawirusem w tak zwanej nowej rzeczywistości? Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy.
Jesteśmy na antenie.
Na długiej przerwie. Jeżeli chodzi o tego koronę, to ludzie są winni, nie władza, jak tu pan powiedział, przedmówca przede mną. To nie jest władza winna, bo władza nie widzi, co się robi w terenie. A gdyby policjant czy straż użyła siły, wtedy by dopiero mieli kupę nieprzyjemności. Ale to są ludzie winni. Gdyby przestrzegali, na przykład odmawiali sobie wielu rzeczy. Mam dzisiaj pójść tam? Nie, nie pójdę. I tak dalej, i tak dalej. Mam robić jakieś tam zbiorowe przyjęcia czy coś takiego? Nie, nie zrobię teraz. Właśnie w ten sposób po prostu zabezpieczać się od tego. A choroba była, jest i ona będzie, tak szybko nie zginie. Ja pamiętam, jak tylko nastała ona. I ja mówiłam, że dopiero się nasili to. I tak jak mówiłam, tak się to też dzieje. Ale to ludzie są winni, po prostu ludzie. Będzie grypa i to będzie spotęgowane, to wtedy właśnie będą te boleści takie, jak ja to nazwę, ogólnie, nie? Nie tam kostne, coś takiego, boleści. Wtedy dla ludzi się zaczną. A to młodzież też, proszę zobaczyć, w jakich skupiskach, nad morzem, co się dzieje. Nie przestrzegają i to są ludzie winni, nie władza. Władza chce umożliwić jak najszybsze odejście od tego, ale ludzie sobie sami to po prostu gotują. Także tak powiem po prostu. I dziękuję ślicznie, do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia. I tutaj pytanie, co tak naprawdę powinno się zmienić, choć już tak naprawdę patrząc na rzeczywistość, która była przed marcem, a patrząc na rzeczywistość obecną, no wydaje się, że zmieniło się bardzo wiele. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jesteśmy na antenie.
Tak, witam redaktora i wszystkich radiosłuchaczy. Michał z tej strony. Jak zwykle prawda leży po środku. Pan miał troszkę racji i pani. No, pani, że ludzie są winni, a ten pan, myślę, w tym kierunku jest faktycznie problem. Bo od początku były zalecenia, żeby nosić. Jeśli to nie byłyby zalecenia, kto miał ukarać? Jak to było tylko zalecenie. Mhm. Jeśli to by były konkretnie przepis za nienoszenie 500 zł, czy 200, czy 800, byłoby inaczej. A jak jest zalecenie? No i zawsze ludzi gubi rutyna. To akurat może złe to jest słowo. Nam to spowszechniało po prostu już teraz. I obawiam się, że po prostu jak niektórzy, chyba słyszę, jak niektórzy mądrzy ludzie, prezydent nawet miasta u nas w województwie, wątpię, że ta choroba istnieje, czy coś, czy tego. To niech oni to powiedzą tym ludziom w krajach, w Brazylii, gdzie tam setki milionów, miliony chorują ludzi, tysiące, po 10, po 20, po 100 tysięcy ludzi umarło. Niech powiedzą rodzinom tym, że tej choroby nie ma po prostu. Panikować nie wolno. Tak jak pani powiedziała, musimy się z tym nauczyć żyć po prostu i tak dalej. Trzeba szanować swoje zdrowie, zdrowie innych. I powtarzam jeszcze raz, nie bagatelizujmy, ale nie wpadajmy w panikę. I naprawdę, jak słyszę, że to jest bujda wymyślane.
No może właśnie dotknął pan ciekawej kwestii, bo tak się można zastanawiać, skąd to się bierze i skąd bierze się kontrowersja wokół czegoś, co jest. Może z tego, że właśnie wiele osób nie wierzy.
W początku wszyscy mieliśmy panikę, bo takie było, wszyscy w maskach chodzili i tak dalej, ale zobaczyli, że koło mnie nikt nie umiera, więc zaczęliśmy to, tak brzydko powiem, olewać, a jednak to się powoli zbliża i po prostu musimy na to uważać, dopóki nie będzie wynalezione lekarstwo, a właśnie przyjdzie jesień i razem z grypą, jak to się połączy, organizm nawet mocny nie wytrzyma tego, jak będzie zwykła grypa i ten COVID-19, to będzie spustoszenie. Także no trzeba uważać, a tu mają ludzie rację. Niech pan zwróci w sklepie komuś uwagę młodemu czy coś, to do pana skoczy, nie? Każdy z początku to albo, że on ma astmę, albo, że ma to, ale powiedział minister, to noś tą przyłbiczkę, tą maskę noś, czy coś, jak nie może maski, to przyłbicę tam noś, nie? Także mówię, nie wpadajmy w panikę, ale bądźmy ostrożni. Dbajmy o swoje zdrowie, swoich bliskich, swojej rodziny i innych, a będzie dobrze. No po prostu musimy uważać. Dziękuję.
Będzie dobrze i tego się trzymajmy. Nie zakładamy wprowadzenia w związku z epidemią koronawirusa nowych ograniczeń na większą skalę, oświadczył dziś rzecznik rządu Piotr Müller. Decyzji co do dodatkowych obostrzeń dotyczących organizacji wesel także jeszcze nie ma i być może nigdy nie będzie, jak stwierdził rzecznik rządu. Choć podkreślają specjaliści, że wesela i zakłady pracy to w ostatnich tygodniach główne ogniska zakażeń koronawirusem w Polsce. Jak państwo widzą w kontekście nadchodzącej jesieni i zimy właśnie walkę z epidemią? Czy czujemy się bezpiecznie? Jak oceniamy mocne i słabe strony walki z epidemią w naszym kraju? Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, witamy.
Ja dzwonię troszeczkę tak, no niby na temat, ale w innej sprawie, bo dzisiaj akurat właśnie taka sytuacja miała miejsce w szkole. Moja wnuczka chodzi do trzeciej klasy i została jakby przez kolegę prysnął jej tym płynem dezynfekującym w oko.
Oj.
I właśnie jadą teraz na oddział okulistyczny do Zielonej Góry, bo ja mieszkam koło Szprotawy. I chodzi mi o to, że w szkołach dzieci takie małe nie powinny mieć dostępu do tych spryskiwaczy, żeby sobie sami mogli brać, pryskać. Przecież to jest niebezpieczne.
Rozumiem, że doszło do nieszczęśliwego wypadku w tym przypadku, czy jakieś celowe działanie zamierzone.
Po prostu jak to dzieci, wiadomo, no złapał, wnuczka mówi, że to coś wyglądało jak płyn do mycia szyb w takiej butelce. No to dosyć podejrzewam, jest to rozpylone na pewno mocno. I chodzi mi o to, że dzieci nie powinny w ogóle brać do rąk tych płynów. Powinny być jakieś dystrybutory przymocowane gdzieś na ścianach albo jakieś stojące właśnie, żeby dzieci... Bo to jest normalnie niebezpieczne. Ja nie wiem, teraz właśnie jestem cała roztrzęsiona, co będzie z okiem, bo jaki skład był płynu, bo różne płyny są. No i wie pan, to tak ad voce tego tematu, ale...
No, zwróciła pani uwagę, trzymamy oczywiście wszyscy mocno kciuki za zdrowie pani wnuczki, ale zwróciła pani uwagę rzeczywiście na ciekawą rzecz. Ja się w żadnych wytycznych nie spotkałem z określeniem tego, jak powinien być dystrybuowany płyn, w jakiej postaci, czy powinien być w postaci buteleczki, czy dozownika powieszonego na ścianie. A może to jest właśnie ten moment, żeby nad tą kwestią także się pochylić?
No, oczywiście, bo to jest niebezpieczne. To nie są jakaś młodzież, to są dzieci małe, podstawówka, od 1 do... I one mają do rąk dane jakby broń, bo po prostu, no psika w oczy, no dlaczego w oko, a nie gdzieś tam indziej? No zamierzone to jest po prostu i nie wiem, czy dziecko sobie nie zdaje z tego sprawy. No coś musi sobie chyba jednak... mieć w tej główce, że jednak zrobi krzywdę drugiemu, prawda?
Dziękuję pani bardzo serdecznie. Pozdrawiamy i jeszcze raz zdrowia. Dziękuję i jeszcze bardzo. Raz zdrowia i pani, i całej pani rodzinie.
Dziękuję,
przypomnę,
pozdrawiam.
To jest otwarty mikrofon. Dziś rozmawiamy o epidemii koronawirusa, a wszystko w kontekście też optymistycznej informacji, jaką przekazało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu jednej doby w Polsce wyzdrowiało rekordowo 2526 osób. Dzisiejsza statystyka mówi o około 900 osobach. Poziom realizacji testów, jak podawało Ministerstwo Zdrowia w sobotę, to było 25,5 tysiąca testów. Jak widzimy nadchodzącą jesień i zimę w kontekście koronawirusa? Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Tak, witam. Odnośnie tutaj pani i tego płynu do dezynfekcji wśród dzieci. Wspomniał pan, że nie słyszał pan o wytycznych. Krąży w internecie takie pismo z głównego inspektora sanitarnego, że dzieci 15 roku życia w ogóle nie powinny używać takich płynów, a nawet starsze troszeczkę dzieci praktycznie też w ogóle. Mój syn, mający 10 lat, mówi, że za każdym razem, gdy wychodzą na przerwę, wraca do sali, ma dezynfekowane przez nauczyciela ręce, psika i też butelka typu jakiś tam płyn do mycia naczyń, przepraszam, do mycia okien, wiadomo, to do rozprysku tylko jest. I mają, jeżeli ma 6 czy 7 lekcji, to jest 6 czy 7 razy ma te ręce dezynfekowane. Mimo, że nie opuszcza budynku szkolnego w tym czasie w ogóle. Ja nie wiem, jak jego skóra zareaguje, jak zareaguje skóra innych dzieci, bardziej mniej wrażliwych, za jakiś czas. Niektóre dzieci potrą oko, dotkną nosa, dotkną ust, gdy jeszcze płyn będzie gdzieś na palcach. To jest naprawdę niebezpieczne i uważam, że to powinno być całkowicie zlikwidowane wśród dzieci.
Znaczy, o tym,
w budynku szkolnym nie powinno tak być.
O tym, że dzieciom niezalecane jest używanie płynu, o tym słyszałem, tylko tak, jeśli chodzi o szkoły, nie słyszałem o takiej wytycznej, że dystrybutor ma być na przykład przymocowany do ściany, a nie stojący na stole.
Tak, tak. Szkoły sobie różnie radzą, bo mają niektóre po 3-4 wejścia, jest mnóstwo sale gimnastyczne, więc podejrzewam, że nawet mają problem z organizowaniem takich butelek, dozowników i tak dalej, więc radzą sobie jak mogą. Ja to rozumiem, bo oni muszą się dostosować, ale to powinno być odgórnie zmienione. A jeszcze tak w kontekście całego tematu,
no właśnie,
jakiegoś, tak, ja powiedzmy tak, jestem troszeczkę sceptyczny co do całej tej pandemii, choć koronawirusa rozumiem, że wie, że istnieje choroba. Bardzo mi się nie podoba sytuacja z maseczkami, z tym, że musimy je nosić, ale ja się do tego stosuję, bo takie są wytyczne. Czy jestem w autobusie, czy w sklepie, zakładam ją, mimo że się z tym nie zgadzam.
Ja myślę, że to jest, jeśli mogę swoje prywatne zdanie, myślę, że to jest najwłaściwsza postawa. Nie wiemy, nikt z nas nie jest ekspertem, ale skoro trzeba nosić, ponuśmy to.
Chciałem tylko dodać, właśnie bardzo mi się nie podoba postawa osób, które na siłę w 10-12 potrafią wchodzić do sklepów, tak naprawdę terroryzują biedne kasjerki i tak dalej, bo oni się buntują, krzyczą konstytucja, nie ma korona, ściema i tak dalej. I zastraszają, denerwują te osoby pracujące po prostu dlatego, że chcą pokazać, filmują to oczywiście, później puszczają na Facebooku, gdzieś tam tak dalej, bo oni chcą pokazać, że oni są odważni. Ale to nie jest wina kasjerki czy kierowcy autobusu, że mamy takie, a nie inne wytyczne. Więc jeżeli ci ludzie są tacy odważni, jeżeli słuchają mnie może akurat teraz, to jedźcie do Warszawy, do osób, które to wymyśliły i tam protestujcie, nie wiem, pod domami premiera, pod Sejmem, jeżeli uważacie inaczej. A jeżeli w sklepie jest wymóg zakładania maseczki, czy w autobusie, czy w tramwaju, po prostu to róbmy, żeby nie denerwować siebie nawzajem i nie utrudniać sobie życia. Tak będzie lepiej.
Dziękuję panu bardzo. Ja się w kontekście konstytucji zastanawiam, kiedy ktoś wpadnie na pomysł, że czerwone światło na przejściu dla pieszych narusza czyjeś konstytucyjne prawa i swobody.
Ja też o tym mówię znajomym, że 90 poza terenem zabudowanym też jest jakimś tam wykroczeniem, ale nikt się do tego nie stosuje.
Nikt nie odwołuje się do konstytucji. Dziękuję panu bardzo i od razu kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze po długiej wakacyjnej przerwie.
Długa to była przerwa.
Tak, no ze wzruszeniem i z przerażeniem wysłuchałem opowieści tej pani, więc temu dziecku życzę rychłego powrotu do zdrowia. Panie redaktorze, ja chciałem zauważyć, że nawet w dobie pandemii państwo polskie może trwać, nasza właśnie tutaj historyczność, konstytucyjność może być kontynuowana. Ja byłem członkiem obwodowej komisji wyborczej w pierwszej i w drugiej turze wyborów prezydenckich i gdy w miejscach publicznych jest używany kwantyfikator lub maseczka lub przyłbica, to my mieliśmy wytyczne z Ministerstwa Zdrowia i z Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie używano kwantyfikatora i. Czyli ja miałem i maseczkę, i przyłbicę, i dodatkowo gumowe rękawice. Więc tutaj panika podniesiona przez opozycję, prawda, że te wybory mogą być zabójcze i tak dalej, była zupełnie nieuzasadniona, niesłuszna. No, panie redaktorze, ja wyglądałem jak kosmika, jak cyborg, jak Robocop. Gdyby przyszedł do lokalu wyborczego komornik, płatny morderca, czy zechciałaby mnie nachodzić jakaś psychofanka, no nikt by mnie nie rozpoznał, tak byłem zamaskowany. I kolejne moje spostrzeżenie, nastąpił drastyczny spadek zgonów w Polsce. Przez kilka miesięcy trwania pandemii ja aż nie dowierzałem, bo nie widziałem żadnego nekrologu i w końcu zapytałem swojego księdza proboszcza. W mojej liczącej 1200 mieszkańców podgorzowskiej wiosce przez ładnych kilka miesięcy nie było żadnego pochówku.
A z czego to się bierze? Ma pan jakąś teorię? Niekoniecznie spiskową?
Panie redaktorze, nikt z członków mojej rodziny nie umarł w domu. Wszyscy umarli w szpitalu. I rodzice, i babcie, i dziadkowie, i tak dalej. W czasie trwania pandemii szpitale nie przyjmowały pacjentów, ograniczono zabiegi, nie przeprowadzano operacji i tak dalej. No, ja jako po prostu zwykły społecznik służbie zdrowia zwyczajnie nie ufam.
Dziękuję za pana opinię, choć może być kontrowersyjna, szczególnie może zechce się ktoś z pracujących w służbie zdrowia do niej odnieść. Czekamy na państwa telefony do 13, jeszcze 25 minut. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry, Ryszard.
Witamy panie Ryszardzie.
Panie redaktorze, ja chciałbym się odnieść do jednej konkretnej sprawy. Otóż od jakiegoś czasu, nawet dłuższego, rząd zawsze wspomina o zagrożeniach koronawirusa. Mówi krótko mówiąc o weselach. Ja się pytam, skoro tak długo mówi o weselach, dlaczego nie podejmuje decyzji, nie ogranicza ilość osób ze 150 powiedzmy do 30? Bo okazuje się, i to statystyki podają, że największe zagrożenia wychodzą właśnie z tych wesel. Czy to tak trudno pojąć albo podjąć decyzję? Tego nie pojmuję. I jeszcze jedna uwaga. Jeśli chodzi o szczepionki na grypę, to muszę powiedzieć, że jestem załamany. Jak słyszę to i ówdzie, że do apteki przyszło 6 szczepionek, to odnoszę wrażenia, że żyję gdzieś w jakimś stanie wojennym. No przecież to jest nie do pomyślenia. Ja się szczepiłem, szczepić będę, ponieważ jestem w grupie ludzi zagrożonych z kilkoma chorobami i niech mi tam ktoś mówi, czy nie mówi, nie szczep się. Szczepiłem się i szczepić się będę. Jak koronawirus wynajmą, wymyślą jakąś szczepionkę, pójdę na kolanach i się zaszczepię. Bo nie da się ukryć, że ktoś, kto wymyślił to albo stara się, żeby ratować ludzkie życie, to jednak ma sens. Przypomnijmy sobie gruźlicę i innych spraw. Gdyby nie te szczepionki, to co by było w naszym świecie? Dlatego ja proponuję, żeby szczepić się, jak tylko się pokaże szczepionka na grypę, i zaszczepić się i być ostrożnym, stosować się do zaleceń i tylko tyle.
Dziękuję panu bardzo. Szczepionka na grypę, przynajmniej w tej aptece, w której ja ostatnio miałem okazję być, no przede mną jedna pani kupowała i jakoś nie widziałem, żeby był z tym problem. O godzinie 12.30 w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęło się spotkanie z przedstawicielami Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Tematem rozmów jest strategia walki z koronawirusem przygotowana przez resort zdrowia na jesień. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że najważniejszym punktem rozmów ma być możliwość wykonania przez pacjentów testu w kierunku koronawirusa jeszcze przed wizytą u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz podkreśla, że przyjście do przychodni osoby zakażonej koronawirusem stanowi zagrożenie dla innych pacjentów oraz dla całego personelu medycznego. W przypadku potwierdzenia koronawirusa u osoby, która była w przychodni, wyłącza się z pracy całą taką placówkę, i to jesienią czy zimą, w sezonie, kiedy normalnie chorujemy na różne rzeczy bakteryjne i wirusowe. No może to mieć opłakane skutki. Jak państwo widzą jesień i zimę w kontekście właśnie koronawirusa i tego, co się dzieje w tej chwili? Dzień dobry. Halo.
Panie redaktorze, halo.
Jesteśmy na antenie, witamy pana.
Witam. Panie redaktorze, w czasie wyborów prezydenckich, a właściwie przed nimi, nasz premier pan Morawiecki mówił: już teraz nie trzeba się bać koronawirusa, trzeba pójść na wybory, a dla seniorów koronawirus jest zupełnie niegroźny. Latem jeszcze osłabnie. Tymczasem było...
O seniorach nie słyszałem, ale...
Dokładnie zacytowałem. Pan prezydent Duda mówił, że ma awersję do wszelkiego rodzaju szczepień. Mówi to o tym dlatego, że tylko te dwa przykłady z brzegu, ale mają taką szczególną wymowę, bo słowa prezydenta czy premiera ważą więcej, a chyba nawet dużo więcej. Martwi mnie sytuacja w sanepidach. Nie przyjęto do pracy w ciągu roku ani jednej osoby, no mniej więcej. Nie otworzono dodatkowych łączy, a dodzwonić się, jak słyszę, jest prawie niemożliwością. Sanepid był stworzony do innych celów i dlatego nie ma szans spełnienia naszych oczekiwań. Powiem, że obawiam się, nawet bardzo się obawiam jesieni, bo zaniedbane jest leczenie innych chorób. Choroby krążeniowe, nowotwory oczywiście, one chyba nie ustępują. Chociaż rzeczywiście z tego, co widzę, kolejki u lekarzy pierwszego kontaktu, które były przedtem samochodów, mnóstwo, a w tej chwili cisza, spokój, jakby choroby chciały ustąpić. Nie wierzę w to. Zmiana ministra zdrowia, pan Niedzielski na miejsce pana Szumowskiego, jestem z natury optymistą. Wierzę, że jakiś pozytywny wynik z tego będzie. Mam nadzieję. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękuję panu bardzo. Prezydent o szczepieniach wypowiadał się między innymi w jednej z debat wyborczych, ale później ta wypowiedź była w pewien sposób prostowana. Moja wypowiedź o szczepieniach była zmanipulowana i wycięta z kontekstu jako jedno zdanie. Nie jestem generalnym antyszczepionkowcem, ale rzeczywiście podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Tak, jeszcze przed wyborami prezydenckimi tłumaczył wówczas prezydent i prezydent elekt Andrzej Duda. Wracamy do tematu dzisiejszego otwartego mikrofonu i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Szulechowa Marian.
Jesteśmy na antenie, panie Marianie.
Tak, tak. Wie pan, chciałbym powiedzieć na temat zachowań niektórych osób właśnie w kontekście tej ochrony przed koronawirusem.
Bardzo proszę.
Oglądałem turniej w Warłamowie w piłce siatkowej i niestety, wie pan, z przykrością stwierdzam, że niektóre osoby, ważne osoby, lekceważą sobie sprawę maseczek. Zgodnie z przepisami w pomieszczeniach zamkniętych powinniśmy mieć maseczki założone. A wiceprezes piłki siatkowej, pan Czarnecki, spaceruje albo z maską na brodzie, albo w ogóle jej nie ma. No wiesz, jak to później mam rozmawiać z młodzieżą i mówić, że naprawdę robimy to we własnym interesie ochrony zdrowia swojego i innych.
Czyli co, zły przykład idzie z góry?
No, dokładnie. To się powtarza zresztą w kontekście tego, co przed chwilą mówił inny radiosłuchacz. Niestety osoby ze świecznika pokazują nam, że nie musimy się niczym przejmować specjalnie. I to później się przenosi na społeczeństwo i to jest przykre. Następna rzecz, wie pan, co bardzo mnie niepokoi, to radiosłuchacz spod okolic Gorzowa to powiedział. Proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób dostać się do lekarza rodzinnego. No to jest katastrofa,
No dziś teleporada. Teleporada jest najszybszym sposobem.
Ostatnio znajomy mi mówił, że miał u kardiologa teleporadę. No jak u kardiologa można mieć teleporadę? No przecież to o pomstę do nieba woła. Naprawdę ze służbą zdrowia jest katastrofa. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pana pozdrawiam. Czekamy także na państwa komentarze. www.zachod.pl to nasza strona internetowa, a także nasz fanpage radiowy na Facebooku. Tam można do dzisiejszego tematu się odnieść. Czekamy na wszystkie państwa opinie i komentarze. Za 19 minut będzie 13 i mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja jestem właśnie słuchaczką z Otynia i chciałam się przyłączyć do moich przedmówców. No katastrofa jest, mówimy o koronawirusie cały czas, a zapomnieliśmy o tym, co się tak naprawdę wokół nas dzieje z innymi chorobami, bo na przykład ja miałam w zeszłym roku udar. Do lekarza nie mogłam się w piątek dostać, nie mogłam się dodzwonić na umówioną wizytę w Otyniu. To już to, co się w tej chwili wyprawia, właśnie te umawianie przez telefon, te konsultacje telefoniczne, no to naprawdę o pomstę do nieba. Dzisiaj nie mogę, mówi się, że mamy wybór, jak chcę zmienić lekarza. Od lat już mi lekarze inni zalecają. Nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłam, może dlatego, że nie mam samochodu, może w pobliżu mam tego lekarza. Proszę państwa, niestety nie mam szans dzisiaj zmienić lekarza, a to jest naprawdę dla mnie konieczne. Nie mam szansy, dostanie się nawet za pieniądze do neurologa. Nie mam szans mówić o koronawirusie. To jest hańba, to, że ktoś nie stosuje się do zaleceń. To już nie ulega wątpliwości. Ale proszę państwa, pozostali ludzie, którzy potrzebują pomocy. Takie jak ja chociażby. Jest takich ludzi mnóstwo, co zostali odrzuceni na bocznicę.
Tak się pani czuje? Odrzucona
tak
na bocznicę?
Tak się czuję, proszę pana, redaktora. Ja dzwonię pierwszy raz panu redaktorem, bardzo mi miło, ale panie redaktorze, proszę nam pomóc. media publiczne, proszę mi pomóc, bo ja dzisiaj rozmawiałam z Narodowym Funduszem Zdrowia z panią, bardzo sympatyczną w Zielonej Górze, no współczuła mi. Ja pani mogę dać listę, gdzie pani może. Nikt mnie nie chce wziąć gdzie indziej, nikt ze mną nie chce nawet rozmawiać.
Ale na czym polega ten problem, że nikt z panią nie chce rozmawiać?
Na tym polega problem, że po prostu no jest epidemia, że są okres wyczekiwania, jest dłuższy na lekarza i proszę, ja się pytam, pani z rejestratorki w Otyniu, pani w taki sposób się dzisiaj leczy, mnie po udarze, tak, że rehabilitowałam przez rok i doszłam do, tylko dlatego, że miałam na to pieniądze odłożone na czarną godzinę, że jestem w takim stanie, że mówię. Proszę państwa, do tego dochodzi, że ja za chwilę będę miała wylew, bo mam dziedziczne i nikt mi nie pomoże. A pani doktor, która tam sprawuje pieczę, po prostu moim zdaniem nie powinna nią być. To wszystko, co mam do powiedzenia.
Dziękuję pani. Pięknie pani mówi, choć smutne rzeczy. Dziękuję za tę opinię i postaramy się jakoś przyjrzeć temu tematowi, choć można mieć tutaj wrażenie, że problemy, które polska służba zdrowia miała od, no można powiedzieć, od zawsze, szczególnie teraz, stały się no jakoś tak wyjaskrawione i szczególnie dolegliwe. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry panu bądź pani. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie, my słyszymy. Chyba nie porozmawiamy. Ktoś próbował się do nas dodzwonić z jakiegoś ruchliwego miejsca, tak przynajmniej sądząc z odgłosów tła w słuchawce mogłoby się wydawać. Dziś rozmawiamy o koronawirusie w kontekście nadchodzącej jesieni i zimy, kiedy i bez koronawirusa potrafiły się przypętać niejednemu i niejednej z nas różnego typu infekcje i dolegliwości. Czy w kontekście koronawirusa obawiamy się nadejścia jesieni i zimy? Gdzie widzimy mocne, a gdzie słabe punkty walki z epidemią? O słabych punktach było w tym otwartym mikrofonie państwa widzianych słabych punktach bardzo wiele. Teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie. Witamy panią.
Proszę pana, ja chciałam w sprawie tych szczepionek. Z tego, co ja wiem, to szczepionki otrzymuje się u lekarza rodzinnego. Powiedział mi kiedyś, że nawet jakbym przyniosła prosto z apteki, to on nie zaszczepią taką szczepionką, ponieważ ona musi być w odpowiednich warunkach trzymana i on nie ręczy za to. I właśnie dziwię się, że tu ludzie na własną rękę chcą kupować. No chyba lekarz nie wymyślił tego sam. Chyba właśnie są jakieś rygory pod tym względem i dostosowuje się do tego. Nigdy wprawdzie nie próbowałam tak kupować i nie wiem, czy są dostępne, ale tyle mogę powiedzieć, że ja należę do przychodni na Skarbowej, nie mam problemów. Kiedy się chcę zaszczepić, zawsze jestem obsłużona tak jak trzeba u swojego lekarza rodzinnego. A tak ogólnie to chciałam powiedzieć, że właśnie by nam było dużo łatwiej i lepiej żyć, gdyby każdy przestrzegał tak jak powinien. Tam, gdzie powinien nakładać maseczkę i po prostu nikogo nie narażać na ewentualną chorobę.
A jak to pani widzi obecnie? Jak jest z tym przestrzeganiem?
No niestety nie, wie pan, często jeżdżę do dzieci autobusem, to chmara młodzieży wejdzie i wiadomo, są bardzo głośni, rozmawiają, nikt nie siedzi milcząco i nie jestem bezpieczna, w sklepach też różnie bywa. Teraz to coraz śmielej ludzie wchodzą bez maseczek. To zauważyłam. No i tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani bardzo. Ze szczepieniami na grypę do tego tematu będziemy wracać także w naszych programach eksperckich z pewnością. Teraz wracamy do otwartego mikrofonu i do koronawirusa. Mamy o, nie mamy. Niestety słuchacz bądź słuchaczka rozłączyli się. Jak państwo widzą tą koronawirusową rzeczywistość i walkę z pandemią, tak z takich codziennych, własnych obserwacji. I co czeka nas jesienią i zimą, jeśli chodzi o zdrowie? Dzień dobry.
Halo, już mogę mówić?
Tak, może pani mówić. Dzień dobry.
Dzień dobry, Małgorzata z Żegania się kłania.
Bardzo nam miło.
Właśnie słyszę te narzekania, że na oddziały nie można się dostać do szpitali. Ja właśnie jestem świeżo po zabiegu kardiologicznym i w ciągu niecałych 2 miesięcy 3 razy byłam na zabiegu. Oddział jest, nie powiem, zapełniony, ale przyjęcia są. Po prostu miałam planowany zabieg i odbył się. Więc nie wiem dlaczego tak. Do lekarza rodzinnego też jeden dzień tylko czekam. To chyba zależy kwestia od organizacji pracy.
Konkretnej placówki.
Tak, mi się też tak właśnie wydaje. Odnośnie tych szczepionek, no faktycznie ja jestem z Żegania, więc nie ma mowy o tym, żeby dostać szczepionkę. Ale to, co ta pani mówiła przed chwilą, że u lekarza rodzinnego tego już nie ma, bo chodzi, to jest kwestia promocji, więc tylko i wyłącznie w aptece się kupuje szczepionki. Także no nie wiem, to już chyba, to było może kiedyś, ale...
No zwłaszcza, że tych preparatów jest kilka i dzisiaj każdy może sobie wybrać sam na podstawie wiedzy, którą zgromadzi dla siebie preparat najodpowiedniejszy. Bardzo...
Oczywiście taki, który nie będzie sprawiał żadnych problemów po ewentualnym zaszczepieniu. Ja też szczepię się każdego roku, ale dzisiaj obeszłam kilka aptek, no i nie ma, niestety nie ma.
No być może jest to przejściowe, być może teraz właśnie jest no, tak, że wiele osób
nadzieję,
tego
że,
szuka i wiele osób...
To się wszystko rozwiąże, ale z jednej strony no, rządzący nawołują nas do tego, żeby się szczepić, a nie ma czym po prostu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. www.zachod.pl, tam również czekamy na komentarze, a także na fanpage'u Radia Zachód na Facebooku. Za 10 minut kończy się nasza audycja i mam nadzieję, że jest jeszcze z 2 albo 3 słuchaczami Polskiego Radia Zachód uda się w tej godzinie porozmawiać. Co sądzicie państwo o nadchodzącej jesieni i zimie w kontekście koronawirusa? Czy obawiamy się tych pór roku i problemów, jakie mogą wyniknąć z nałożenia się koronawirusa i tego, z czym zwykle jesienią i zimą się nasze zdrowie musiało borykać? Gdzie widzimy mocne, a gdzie słabe punkty walki z pandemią i czy nauczyliśmy się już żyć z koronawirusem w tak zwanej nowej rzeczywistości? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Jesteśmy na antenie, poznaję po głosie naszego stałego słuchacza.
Rozmawiamy, bo jestem daleko i nie
o, no, nasz słuchacz Marian jest daleko. Dziś rozmawiamy o pandemii koronawirusa, drogi słuchaczu. O tym, czy nauczyliśmy się już, między innymi o tym, czy nauczyliśmy się już żyć w nowej rzeczywistości.
Twoja rozmowa będzie kontynuowana.
No mam nadzieję, że będzie kontynuowana. Nie będzie kontynuowana. Czekamy zatem na kolejnego słuchacza, bądź słuchaczkę. Nasze numery telefonów są do państwa dyspozycji na 8 minut przed końcem audycji. Także zachod.pl to nasza strona internetowa, a także nasz fanpage na Facebooku do państwa dyspozycji. Gdyńskie liceum, a to tak a propos też edukacji, która się tydzień temu rozpoczęła. Gdyńskie liceum numer 6 od jutra przechodzi na zdalny system nauczania. Wniosek taki do sanepidu złożyła dyrekcja placówki po tym, jak obecność koronawirusa wykryto u kolejnej osoby. Wczoraj miasto poinformowało, że w szkole zachorował uczeń klasy maturalnej. Wszyscy uczniowie z tej klasy i ich rodziny i nauczyciele zostali skierowani na kwarantannę. A w związku z kolejnym przypadkiem zachorowania na kwarantannę wysłano 11 nauczycieli. Władze Gdyni potwierdziły, że nauka zdalna w szkole planowana jest od jutra do końca tego tygodnia. I w kontekście tego pytanie, jak może wyglądać jesień i zima. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie.
Dziękuję. Wie pan co, trzeba mieć świadomość i odpowiedzialność tego wszystkiego i unikać miejsc i brać odpowiedzialność za siebie nawzajem i za innych, ale też, żeby nie wpadać w taki obłęd i strach. zachować oczywiście odstęp, higiena rąk to podstawa, ale to, co się dzieje w szkołach i w przedszkolach, to jest dodatkowym stresem dla małych dzieci. To jest po prostu coś strasznego.
To czego jest za dużo? Gdzie jest ten obłęd i strach? Już z których działań by pani ewidentnie zrezygnowała?
Na pewno zrezygnowałabym z kolejek w przedszkolach i szkołach. Na pewno inaczej bym to zorganizowała zupełnie. Wykorzystałabym wszystkie możliwe drzwi wejściowe do tych szkół, bo mamy wiedzę, że po prostu połowa drzwi jest pozamykana, dzieci wchodzą głównymi drzwiami, a można to podzielić na klasy, na grupy przedszkolne i tak dalej. Same noszenie maseczek, jak wiemy, jak ktoś się zagłębi w ten temat, to nie jest Bóg wie jakim tam chroniącą rzeczą nas przed tym wirusem.
No stuprocentowy sposób to nie jest, oczywiście.
No właśnie o to chodzi. Wszystko się opiera najbardziej o higienę rąk i tutaj jest największy, powinien być największy nacisk i nauka, bo wcale nie jest tak łatwo i nie każdy wie, jak dobrze jest umyć prawidłowo ręce.
A co pani sądzi o nadchodzącej jesieni na przykład? Obawia się pani spiętrzenia chociażby w służbie zdrowia, która no już, jak słyszymy od słuchaczy, w niektórych miejscach nie daje sobie rady.
Ja się nie obawiam jesieni, nie obawiam się zimy. Ja tylko dodam, że my mieszkamy poza granicami Polski, ale mamy rodzinę oczywiście w Polsce. Odwiedzaliśmy rodzinę na wakacje w Polsce, mieszkamy w Skandynawii, w Danii i ten system jest zupełnie inny, aczkolwiek bardzo też odpowiedzialne i świadome społeczeństwo jest. Wydaje nam się, że inaczej podchodzi się do społeczeństwa. Nie, ja się nie boję. Ja pracuję również w służbie zdrowia i tak jak mówię, wiem, co muszę zrobić, żeby chronić siebie i innych i to robię. Są sytuacje, w których noszę maseczkę, oczywiście jak najbardziej, ale ja na przykład nie mogę mieć dłużej maseczki niż pół godziny, bo dostaję duszności, jestem astmatyczką, wpadam w taką lekką panikę, ale nikt mi nie stoi nad karkiem i nikt nie chce mi wlepić mandatu lub mnie nie straszy tym, tak? Wspierają mnie też inni naokoło i innych ludzi, którzy mają podobny lub ten sam problem, więc można inaczej, nie tak wulgarnie i tak agresywnie, jeśli chodzi o społeczeństwo.
Pytanko mam, jak pani słucha Radia Zachód? Przez internet, jak
tak,
rozumiem.
Tak, przez internet.
Bardzo nam miło, dziękujemy za telefon z daleka. W Polsce tymczasem, jak mówił dziś rano rzecznik rządu, pytany o ewentualny powrót do lockdownu, mówił, że taki wariant nie jest brany obecnie pod uwagę. Nie wydaje mi się, aby był on możliwy, ponieważ cały system służby zdrowia, mechanizm państwowy jest już o wiele lepiej przygotowany do koronawirusa i do pojawiających się nowych przypadków. Ostatni telefon w dzisiejszym otwartym mikrofonie. Odbieramy. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Jesteśmy narodem mało zdyscyplinowanym. I wiele tych rozporządzeń, zarządzeń ministra czy premiera powinno mieć formę nakazu, a nie dopuszcza się, można, no, zaleca się i tak dalej. To powinno być wyeliminowane z takich rozporządzeń. Ten czas by było o wiele lepiej i może kary to do kar, to tam różne każdy ma podejście, ale jak nie przestrzega, to powinny być nakładane kary i to dosyć wysokie, takie, żeby i podawane do publicznych wiadomości. Może w ten czas by niektórych zmobilizowało.
Chciałby pan podawać do publicznej wiadomości, o Kowalski Jan nie miał maseczki w autobusie linii numer 12.
Jak ktoś się nie stosuje, może nazwiskami to nie, ale w miejscowości tej i tej, tak osoba, mężczyzna czy tam kobieta nie dostosowała się, za to nałożono karę taką i taką.
A jak to pan obserwuje to przestrzeganie w swoim mieście?
No proszę pana, w podeszłym wieku, jak to moją 70 na karku, staram się przestrzegać i stosować się do tych zaleceń. No, w miejscach, jak to mówią, czy na jakichś rynkach, czy w sklepach zakładam maseczkę i to nie sprawia trudności i tak dalej. No musi to być, no przestrzegane. Dopóki to było przestrzegane, było mniejsza ilość, bo było po 200, góra 300 osób zakażonych, a teraz jest 500, 600, 700, 900 było. To jest za dużo, no.
No kto wie, może rzeczywiście...
Więcej dyscypliny, ale my nie jesteśmy narodem zdyscyplinowanym. No, może za mało tych służb, jak to mówią, policyjnych i tych innych. No.
Dziękuję bardzo. No tak zwana ułańska fantazja to chyba jest polska cecha. Dziękuję za pana telefon. Za 2 minuty będzie godzina 13. Wspaniale się z państwem rozmawiało z tego nowego, pięknego, pachnącego studia Polskiego Radia Zachód. Pierwszy otwarty mikrofon w tym tygodniu już za nami. Kolejny jutro o godzinie 12:15. Jaki temat będzie, tego oczywiście jeszcze nie wie nikt, bo nie wiadomo, co przyniesie rzeczywistość. Za to spotkanie bardzo pięknie już państwu dziękuję. Marek Poniedziałek się nazywam, a audycję zrealizował Andrzej Pijanowski. Do usłyszenia.